w gemmologii, w jubilerstwie posługujemy się różnymi narzędziami, ale takim podstawowym narzędziem, z którego korzystamy, jest specjalna lupa składająca się z trzech soczewek. Nazywamy ją przez to trypletem. Te soczewki są ze sobą sklejone, ale mają specjalne własności. Lupa jest aplanatyczna i achromatyczna, a więc nie zniekształca obrazu, przepuszcza równomiernie wszystkie pasma widma świetlnego. Lupa ma powiększenie 10-krotne, ta podstawowa. Czasami korzystamy z różnych przyrządów optycznych o większym powiększeniu bądź mniejszym. Tym niemniej podstawowym narzędziem jest tryplet aplanatyczno-achromatyczny.
I mamy tutaj dwa pierścionki z dwoma kamieniami.
W jednym z pierścionków współczesnym oprawiony jest około karatowy, bodajże 1,01 karata, jeśli dobrze pamiętam, brylant. Jest to naturalny kamień, naturalny diament. A w starym pierścionku, oryginalnym starym pierścionku, ktoś, kto próbował sprawdzać moje umiejętności, oprawił syntetyczny brylant 1,13 karata. Tutaj wizualnie one się nie różnią. Mają podobną barwę, czystość, wielkość. Wydawałoby się, że taki sam brylant. Tym niemniej różnica wartości jest duża.
Ale świecą się tak samo.
Kwestia świecenia, my nazywamy to zjawisko brylancją. Mamy brylancję zewnętrzną i wewnętrzną. Zewnętrzna to element, który zależny jest od współczynnika załamania światła. Im wyższy współczynnik załamania światła, tym lepsza brylancja zewnętrzna. Oczywiście mówimy o dobrze polerowanych powierzchniach minerału. Natomiast brylancja wewnętrzna uzależniona jest od wielkości facet, kątów nachylenia wszystkich płaszczyzn, z których składa się szlif brylantowy. Mówimy tu o nachyleniu korony, o nachyleniu podstawy. Te elementy powodują, że wykorzystane zostają w pełni zjawiska optyki. Takim twórcą współczesnego szlifu brylantowego był Tolkowski i on po raz pierwszy wykorzystał zjawiska optyki w pełni do opracowania idealnego szlifu brylantowego. Przy bardzo dobrych proporcjach światło wpadające do kamienia odbija się od powierzchni wewnętrznych i przez koronę kamienia, jego górną część, wraca do oka. Kamień żyje, iskrzy. To najlepiej widać w przytłumionym świetle. Ja zawsze mówię, że sale balowe XIX, początku XX wieku, a wcześniej, tym bardziej we wcześniejszych wiekach, były taką wystawą świetną biżuterii z brylantami. W migotliwym świetle kandelabrów te kamienie po prostu błyszczały jak iskierki. Widać było, w co kobieta jest wystrojona.
No dobrze, zmierzając tu powoli do naszej książki, taka otwierająca scena, tę powieść, miejsce i imię, to właśnie pracownia jubilera, który przygląda się rzadkiemu brylantowi. No właśnie, czy to jest brylant teraz pytanie, bo on podziwia jego nietypowy sposób obróbki szlifu. Później w powieści dowiadujemy się, że mowa jest o czarnym szlifie. Czy coś takiego w ogóle istnieje? Czy jest taki rodzaj szlifu, który sprawia, że diamenty świecą wewnętrznym blaskiem?
Mówimy tutaj przede wszystkim o szlifie brylantowym i jego modyfikacjach. Przy większej masie kamieni, dużych kamieniach, szlif brylantowy jest ubogacany w dodatkowe facety. Rodzaje szlifów, tak jak na przykład Asher, określane są od nazwiska ich wynalazcy, twórcy, szlifierza, który opracował dany rodzaj szlifu. Niestety nie spotkałem się nigdy ani ja, ani chyba jednak tu mam rację moi koledzy, z nazwą czarny szlif brylantowy. Raczej moglibyśmy mówić o oszlifowanych czarnych diamentach, ale o nich już wspominaliśmy. To są kamienie, które w naturze jako piękne, czarne występują wyjątkowo rzadko. A większość kamieni, które spotykamy na rynku jubilerskim o barwie czarnej, są to kamienie o barwie nieco poprawianej przez człowieka.
Czyli ten szlif, z którym mamy do czynienia w powieści, który zresztą, tak jak pan powiedział, został nazwany nazwiskiem swojego twórcy, w którego efekcie ten brylant inaczej świecił, mocniej świecił. Świecił w sposób niespotykany i to fascynowało wszystkich, którzy się z nim zetknęli. Generalnie nie ma czegoś takiego, bo rozumiem, że jubilerzy modyfikują te swoje szlify, ale one cały czas pozostają w tym kanonie szlifu brylantowego.
W większości przypadków tak. I tutaj taką świetną różnicę mogą Państwo zauważyć. Przy dużej masie kamienia, nawet jeśli jest to szlif brylantowy, owszem, mamy w tym przypadku do czynienia ze szkłem. Przy dużej masie kamienia ilość facet szlifu brylantowego jest zbyt mała. Należałoby tych ścianek facet naszlifować dużo więcej. Przy niewielkim kamieniu jest wystarczająca. Gdyby ich było więcej, kamień traciłby na takim pięknie określanym przez ludzkie oko, traciłby na brylancji.
Czyli jubiler przy tak małym kamieniu używa niemal mikroskopu po to, by dokonać tego szlifu.
Współcześnie tak się dzieje, że kamienie są uprawiane pod mikroskopem.
Czyli nie ma przesady w mowie, że jest to chirurgiczna robota.
Nie ma żadnej przesady. Odpowiedzialność jest dużo mniejsza.
Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w laboratorium literackim, a właściwie w pracowni jubilerskiej złotniczej. Naszym gościem był pan Jacek Rutczyński, mistrz złotnictwa, ekspert diamentów i rzeczoznawca jubilerski. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu wspaniałych wrażeń z powieści, którą będą Państwo mogli wysłuchać na antenie.
Za uwagę dziękuję. Magdalena Galas-Klusak.
Ryszard Koziej. Do usłyszenia.